Tylko ja mogę napisać te słowa, ale tylko ty możesz je przeżyć. Zawieszony pomiędzy przeszłością a przyszłością. Padasz na kolana i wciskasz strzępy iluzji do wąskiej dziupli. Ruiny błotnistego lasu porasta mech. Teraźniejszość to święty spisek zegarków. Przyjmij to. Zdrapując na skórek z ziemi niczyjej.
Dużo w twojej poezji jest lasu. Dlaczego on jest taki ważny?
Bo kocham las, kochamy las.
Poetka Malika Tomkiel.
Budujemy się w lesie, ale też w pewnym sensie to się łączy dosłownie i troszkę w przenośni. Dosłownie, ponieważ tom zaczęłam pisać 2 lata temu, jak przeprowadziliśmy się do Supraśla. I on jest tak, jak ja to mówię, wychodzony po lesie. Czyli ja bardzo często piszę w notesie w telefonie, po prostu chodząc po lesie. I on się stał jakimś punktem wyjścia, a raczej po prostu tam to powstawało i budziło refleksję.
Z jakimi problemami mierzysz się w tym tomiku? Bo spektakl być może będzie jasny, ale bywa wciąż mrocznie, przynajmniej jako punkt wyjścia czasem.
Dla mnie to jest takie poszukiwanie, dokąd zmierza świat, ale też w obliczu tego, no właśnie, dochodzę do tego, dokąd on zmierza, albo raczej w jakim punkcie jesteśmy, to faktycznie bardzo mocno łączy się poezja ze spektaklem, bo kurczę, to jest takie trochę zdradzanie, nie? Ale odpowiedzią na to wszystko jest właśnie miłość. To można dać w odniesieniu do jednostki, do drugiego człowieka, do szacunku do drugiego człowieka, do szacunku do natury, ale też szacunku do siebie i miłości do siebie i tego, co nas otacza. I chyba tym jest to piękno i tak naprawdę biorąc te problemy, które pojawiają się w tomie, bo to może być śmierć, to może być choroba, to może być degradacja środowiska naturalnego, to może być degradacja samego siebie, czy jakieś traumy, to finalnie zwrócenie się do tej miłości, do tej jasności i poszukiwania tego w sobie każdego dnia może dać odpowiedź, a przynajmniej chciałabym, by tak było.
Praca nad tym spektaklem na podstawie książki była dość wymagającym procesem.
Aktor, reżyser i scenograf Marcin Tomkiel.
Przez to, że dokładnie wiedziałem, o czym są niektóre wiersze i też których elementów z życia dotyczą, postanowiliśmy na początku pracy się od nich oddalić. Potraktować tę poezję dość niezależnie, żeby te same wiersze nas trochę poprowadziły w tej pracy i stworzyły pewne obrazy, pewne sytuacje i zaczęliśmy tworzyć fabułę na podstawie konkretnych wierszy, a nie na podstawie całej książki.
Co wyłuszczyliście przede wszystkim z tej poezji?
Miłość. Miłość jest tutaj kluczem. Dla mnie prywatnie jest dużym wyzwaniem, które sobie postawiłem, że to jest szczęśliwy spektakl. Razem z całą ekipą, którą tworzymy, bardzo lubimy dramatyczne sytuacje, szukać konfliktów, problemów, mówić o globalnych wyzwaniach, przed którymi stoi ludzkość. Też się na pewno te elementy pojawią, ale cały czas z tyłu głowy mieliśmy, żeby to dopchać do tego happy endu.
Malika, masz obawy, że być może ten spektakl okaże się potraktowany zbyt prywatnie?
Ponieważ przeciętny odbiorca kultury, nie do końca, nawet moi najbliżsi, pytają, czym to jest. Czy to jest adaptacja książki 1:1?
Czy adaptacja twojego życia?
Ludzie tego nie odróżniają. To jest tak samo jak z aktorem. Widzisz aktora na scenie i czy on taki jest prywatnie? Czy
jak grał złego, to potem pani w warzywniaku mu pomidorów nie sprzeda.
Nie, no dokładnie. Ludzie nie odróżniają fikcji literackiej, fikcji na scenie od życia. I w momencie, kiedy spektakl przedstawia tak zwane sceny z życia małżeńskiego, pozwolę sobie tak powiedzieć, bo ostatnio o tym właśnie rozmawialiśmy, to teraz będzie, czy to jest życie państwa Tomkieli? Czy oni sobie zrobili po prostu jakieś inscenizacje swojego życia? No nie, jakbym chciała, to bym zaprosiła znajomych do chaty i by było z głowy, nie? Natomiast jest to spektakl inspirowany. Te historie, które są w wierszach, zainspirowały do stworzenia jakiegoś osobnego bytu, wzbudziły jakieś emocje i chęć przedstawienia czegoś więcej, czegoś nadpisanego, co dla mnie też jest bardzo zaskakujące, bo ja pisząc tą poezję nie miałam takich intencji, nie miałam takich myśli. To jest jakieś nowe otwarcie i zupełnie nowe przedstawienie tomu.
Jakie to uczucie, kiedy poezja niejako materializuje się w postaci spektaklu? Jedno abstrakcyjne i drugie w gruncie rzeczy również abstrakcyjne.
To prawda, to jest dziwne w tym poziomie abstrakcji i nie wiem, jak to będzie do końca. Wydaje mi się, że przedstawienie poezji, zmaterializowanie jej w teatrze robi bardzo dziwną, oniryczną rzecz. Jedno jest dziwne, drugie jest dziwne, więc fajnie to w taki sposób połączyć, żeby skoro poezja jest abstrakcyjna, to żeby na przykład ten obraz mógł być dosadny. Czyli jeżeli nie rozumiemy słów, bo są w innym języku, no to pokażmy gestem, językiem, mową ciała, o co tutaj chodzi. Więc wydaje mi się, że to wymaga sprytnego połączenia.
Jak to robicie w spektaklu? Jak przenosicie poezję na deski teatru?
Bardzo prosty sposób. Cały teatr, formy, lalki, których używam, to dla mnie dosłownie materializacja poezji. Kiedy się pierwszy raz zetknąłem z tym rodzajem teatru i zobaczyłem, że można oddechy przenieść, przedstawić, zobaczyć, to postanowiłem się tym zająć, więc dla mnie ten teatr lalek, wszyscy ci nasi bohaterowie, których budujemy, są właśnie tym.
W spektaklu mamy dwa światy. Jeden to świat naturalny, a drugi to świat miasta, technologii.
Michał Grot, współreżyser i autor muzyki.
Używam dwóch instrumentów, żeby pokazać te światy. Świat związany z naturą oscyluje dookoła jak bardziej dźwięków pianina po prostu. Spektakl zaczyna się motywem takim walcowatym. Dasza przekonała mnie, żeby zrobić coś w stylu muzyki Zameli. I tak go będziemy rozwijać. A potem wchodzi miasto i tutaj wchodzimy już na syntezator, więc mogę kręcić jakimiś różnymi filtrami i LFO i robić jakieś straszliwe rzeczy. To jest dźwięk, który ma zagrać nam pociąg jadący, ale to jest tylko mocno stłumione oscylatory na syntezatorze, bo kiedy będziemy otwierać ten filtr, to się okaże, że pod spodem jest po prostu pełny bit. A myślałeś, że to pociąg, co? Nie, to jest pełny bit. Szalony.
Dasza Holowczańska, aktorka, współreżyserka, scenografka.
Wieści o mędrcu, który ukląkłszy w kącie stodoły, zakopał głowę w sianie aż po ramiona. Obok zostawił list i stare kalosze. Twierdzi, że nie wyjdzie, że już dość się naoglądał i nie będzie uczestniczyć w potwornościach tego świata.